Słowo Boże mówi, pójdźcie za mną. Jak myślicie, kto to powiedział? Jezus Chrystus to powiedział. Jezus Chrystus to powiedział. I będziemy czytali Mateusza 4 rozdział od 18 do 25 wersetu i 5 rozdział 1 werset. I Słowo Boże mówi tak. A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci. Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja brata jego, którzy zarzucali sieć w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci. Jakuba syna Zebedeusza i Jana brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę, wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. Przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy, i z Judei, i za Jordania. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. I wiemy, dalej jest kazanie na górze, które już omawialiśmy, a przyjdzie czas, że będziemy znów omawiali, nieco pod innym kątem, tak Duch Święty mówi. Ale kochani, teraz rozważmy to, co przeczytaliśmy i co jest naprawdę zagadnieniem ważnym, abyśmy w tym chodzili, abyśmy to przestrzegali, abyśmy w to wchodzili głębi naszym serce. Jezus spotkał dwóch braci, Piotra i Andrzeja, już wcześniej, w okolicy, w pobliżu Betabary nad Jordanem, gdzie Andrzej i Piotr stali się uczniami Jana. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 35 werset. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi, ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, to baranek Boży, a owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu, a było to około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadzili go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Kochani, ci dwaj uczniowie pozostawili Jana Chrzciciela, aby podążyć za Jezusem w czasie poprzedzającym powrót do łowienia ryb. Bo wiecie, w tym czasie oni jeszcze jakby nie poszli tak całkowicie za Jezusem Chrystusem, a oni po prostu zaczęli się interesować, jak to baranek Boży, no to trzeba by zobaczyć, kto to taki. Jezus Chrystus, wiemy, jak czytaliśmy, jak zareagował, ale oni chcieli z nim być. Więc do wieczora tego dnia byli, ale już później nie. Więc dopiero przyszedł później czas, o którym czytaliśmy na samym początku, kiedy to oni zostali już uczniami Jezusa Chrystusa, co Jezus Chrystus im też zaproponował. Do Kafarnaum powrócili wraz z Jezusem, kiedy Jezus rozpoczął tam służbę. Tutaj Jezus wzywa ich do długiej służby jako uczniów u jego boku. Rzekł do nich, Jezus, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy pierwszy raz spotykają się, nie jest w nich wyrażona taka bardzo głęboka chęć służenia Jezusowi, tylko tak, zainteresowanie takie, Syn Boży, któż to taki? Więc czysto takiej ciekawości poszli za nim, żeby zobaczyć, gdzie mieszka, co robi, jak się zachowuje, co je, gdzie śpi, po prostu takie jakieś zainteresowanie czysto ludzkie. Za drugim razem już jest zainteresowanie czysto duchowe, kiedy to Jezus Chrystus mówi, pójdźcie za mną. Już nie jest tak, że Jan Chrzciciel mówi o tym, że oto Baranek Boży i oni za nim zaczynają iść, ale to już jest propozycja samego Jezusa Chrystusa, samego tego Syna Bożego, Baranka Bożego, prawda? I Jezus Chrystus do nich mówi, pójdźcie za mną, a zobaczmy, jaka jest ich reakcja. Natychmiast porzucili sieci. To tak, jakby zarzucali te sieci, ręce podniesione, sieci zarzucają, pójdźcie za mną, mach sieci i poszli. No to co, dosłownie coś takiego to wygląda. Ale zobaczmy, nie tylko oni tak reagują, bo później jak dwóch innych braci Zebedeusza, synów, powołuje Jezus Chrystus, spotkał ich, Jakuba i Jana, zobaczmy, że oni reagują podobnie, a nawet może gorszą rzecz robią niż Piotr i Jan, dlatego że kiedy Jezus Chrystus ich powołuje, oni zaraz zostawiają sieci, które akurat naprawiali i jeszcze co? Zdziwionego ojca zostawiają, bo po prostu naprawiali razem sieci, dwaj synowie wstają, wyprostowują się i idą za kimś obcym, kto przyszedł tutaj powołać, prawda? Jak musiał być zdziwiony Zebedeusz, prawda? No musiał być bardzo zdziwiony, ale czy wyrzekł się swoich synów? Wygląda na to, że nie. Bo później, jak za Jezusem chodzili już dłuższy czas i nie pomagali ojcu w łowieniu ryb ani naprawianiu sieci, to matka przyszła, czyli żona tego Zebedeusza przyszła prosić, żeby w Królestwie Niebios jeden po prawicy, drugi po lewicy siedział. Widzimy, więc tu jest jakiś taki, no, Boża działalność, która zapadła w serce chyba całej rodziny. Ale zobaczmy, że jest reakcja obydwu grup braci, czyli dwóch braci, Piotr i Andrzej, i Jakub i Jan, pozostawiają natychmiast i idą. Zobaczmy, reakcja tych ludzi jest natychmiastowa na powołanie Boże. To nie jest tak, że Bóg powołuje, Jezus Chrystus powołuje, a oni się dociągają, myślą, zastanawiają się, ja muszę to przemyśleć, ja muszę to zobaczyć. Tym bardziej, że Piotr i Andrzej zostali powołani w szczególny sposób, bo już wiedzieli, gdzie Jezus Chrystus mieszka, jak się tam tuła, to tu, to tam. I znów jakby szli w takie niepewne, bo wiedzieli, gdzie Jezus Chrystus mieszka i jak się zachowuje, prawda? Ale oni w tym powołaniu zobaczyli coś duchowego, coś, co sam Duch Święty zaczyna wlewać w serce człowieka. I teraz, jeśli nasza reakcja na to, co Bóg chce od nas, w zależności od tego, jakie jest nasze powołanie, my musimy mieć odpowiednie nastawienie do tego. Jeżeli Bóg nas powołuje do jakiejś służby, to nie może to być coś takiego, co my się zastanawiamy, myślimy, przemyśliwamy. To musi być reakcja natychmiastowa. To znaczy, że musi być najpierw pobudzenie Ducha Świętego w sercu człowieka. Ja przypominam sobie dawno, dawno temu, bo to było 40, 50 może lat temu, jak pewien brat, taki był pastor w Gdańsku, brat Waszkiewicz. Pamiętam, jak kiedyś powiedział takie słowa na takiej usłudze, jak ja jeszcze w Białogardzie na Pomorzu mieszkałem, do nas przyjechał i powiedział wtedy, pamiętajcie bracia i siostry, kto się dobrze nawrócił, to będzie dobrym chrześcijaninem, kto się źle nawrócił, to będzie takim chwiejnym chrześcijaninem. I powiem wam, coś w tym jest, bo powiem szczerze, że mój dziadek ze strony mojego ojca to był taki chrześcijanin, no był dzieckiem Bożym, nawrócił się, przyjął Jezusa Chrystusa, no i wszem i wobec starał się świadczyć. I kiedy w pewnym momencie jechał wozem, a tam Żyd sobie szedł drogą, to zapytał się, czy chce przysiąść się. I on mówi, no tak, no bardzo chętnie, bo do tej samej wsi jechali. No i tak przysiadł się on od razu, taki zadowolony, Antoni Bronowicki, zaczyna świadczyć o Jezusie Chrystusie Żydowi. Niech się Żyd nawróci, niech przyjmie Jezusa Chrystusa. I wiecie, jak to się dalej skończyło? On mu świadczy, 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 a ten Żyd w pewnym momencie mówi do mojego dziadka tak. Mówi, panie Antoni, to pan to, co pan mówi, to jest prawda wszystko. A Antoni mówi, tak, to jest wszystko prawda. I mówi, i pan tak w to wierzy, co pan mówi? No tak, oczywiście, ja w to wierzę. To panie Antoni, ja panu powiem tak, że gdybym ja wiedział, że to prawda i ja bym wierzył tak, jak to jest, to mówi, moja droga za Bogiem nie byłaby taka o jak pana. I koniec świadectwa. Co miał więcej do powiedzenia? A prowadził życie takie sobie, no, chrześcijanina takiego, przeciętnego zupełnie sobie chrześcijanina, który nie jest całkiem mocno przekonany jak Piotr i Andrzej, albo Jakub i Jan, tylko bardziej mi to przypomina Judasza, który tak raz tak, raz tak. Wprawdzie tak nie skończył, no ale powiedzmy, życie nie było przykładem. Nie było przykładem, dobrym przykładem. Powiedzmy sobie szczerze, może nie porównujmy do Judasza, ale no, możemy porównać do Piotra, który zaparł się Jezusa Chrystusa. Ale no, ale wrócił. No więc z porównaniami już skończymy, ale powiem tak. My musimy rzeczywiście zacząć być ludźmi przekonanymi w tym, co chcemy robić dla Jezusa Chrystusa. Jeśli decydujemy się iść w jednym kierunku, to Słowo Boże nawet mówi, kto kładzie ręce na pług, a ogląda się do tyłu, to co Słowo Boże mówi? Nie jest mnie godzien. Dlaczego nie jest godzien ten, który ręce kładzie na pług, a ogląda się do tyłu? Ci, którzy kiedykolwiek orali, ja tego nigdy nie robiłem, ale ci, którzy orali końmi jeszcze, to wiedzą o tym, że jak się oglądasz do tyłu, to twoje bruzdy będą takie o właśnie, kręte. Ja przypominam sobie, jak pewien starszy człowiek mówił, jak chcesz prosto wyorać, to musisz gdzieś odległe, daleko drzewo znaleźć sobie i tak cały czas orać, patrząc na to drzewo. Czyli musisz mieć cel. Musisz mieć dążenie. Jak przychodzisz do Jezusa Chrystusa, to musisz coś pragnąć, musisz coś osiągnąć. Musisz do czegoś zmierzać, do czegoś dążyć. Coś musisz wziąć od Boga. Co chcesz wziąć od Boga? Powiem tak, kiedy ja się nawróciłem, to pierwsza rzecz, o której myślałem, jak się nawróciłem, nie powiem już tego całej historii mojego nawrócenia, jak to do tego doszło, kiedyś może powiem, ale w tej chwili bym się za bardzo rozwinął, więc powiem tak. Jak się nawróciłem, to zacząłem pewnej rzeczy pragnąć i zacząłem do niej dążyć. Latami ją pragnąłem, latami do tego dążyłem, mianowicie działania Ducha Świętego w moim życiu. Chociaż opinie w zborze i nauczanie w zborze były zupełnie inne dotyczące tej prawdy, a ja jako mały chłopak już w podstawowej szkole cały czas myślałem, nie, ja chcę Ducha Świętego. Ja chcę Ducha Świętego, ja chcę mocy Bożej, ja chcę mówić innymi językami, chociaż u nas w zborze to nie było zwyczajem. Ja chcę mówić innymi językami, ja chcę modlić się w Duchu Świętym do Boga, chcę mieć kontakt z Nim, chcę, żeby On do mnie mówił. I wiecie, powiem tak, moje pragnienie zostało bardzo szybko nagrodzone. Jezus Chrystus przemówił do mnie i to w bardzo prosty sposób. Przemówił do mnie, jak ja byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej. I do mnie powiedział tak, a ty będziesz kaznodzieją. Ja do ojca swojego przyszedłem i mówię, tato, Duch Święty mi powiedział, Bóg mi powiedział, że ja będę kaznodzieją. No ojciec mówi, no tak, tak, synku, będziesz kaznodzieją, tak. No jestem kaznodzieją. Chociaż ojciec tak to przyjął, no bo to czwarta klasa szkoły podstawowej, ale jednak Bóg tak poprowadził. Bóg powiedział do mnie i zaczęło się mówienie Boże do mnie. Bóg zaczął mówić. Dlaczego? Bo moje pragnienie od razu, po nawróceniu, przy nawróceniu, a nawet jeszcze przed nawróceniem, było takie do Boga, do Boga, do Boga. To jest dokładnie to, co ci tutaj, jak Jezus Chrystus przyszedł ich powołać i powiedział do Piotra i Andrzeja, i oni natychmiast, Słowo Boże mówi, natychmiast porzucili i poszli. Jakub i Zebedeusz i jego brat Jan również to samo zrobili. I zobaczcie, jakie są efekty ich działania. Od razu są konkretne efekty działania. Takich historii w Piśmie Świętym możemy znaleźć mnóstwo. Ich jest naprawdę bardzo dużo. Ale zastanawiamy się, co dalej, jak to wszystko dalej będzie przebiegało. Więc w Mateusza 19, rozdziale 27 wersecie Piotr, ten sam Piotr, mówi tak. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Zastanawiamy się, ale po co to wszystko? Co Jezus Chrystus odpowiada w 29 wersecie? I każdy, kto by opuścił domy, albo bracia, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Kochani, z tym stokroć to nie liczmy tak, jak to się w banku liczy. To znaczy tyle i tyle zostawiłem, razy sto i tyle będę miał. Patrzmy na to jako na wielkie Boże miłosierdzie. Kochani, my jako wierzący ludzie korzystamy od Boga, z Jego pomocy, z Jego łaski tyle razy i to tak wspaniały sposób, że to nie sposób wycenić nawet. Kochani, przed nabożeństwem siostra Sałata do mnie mówi, jaki Bóg jest dobry. Myślałem o tym, a Bóg wszystko uczynił. I On o mnie zadbał, i On mnie uzdrowił, On mnie podniósł, On mnie wzmocnił. Czyż nie jesteśmy ciągle uzdrawiani, ciągle wzmacniani, ciągle podnoszeni? Czyż Bóg nie rozwiązuje naszych problemów tak na co dzień, tak z marszu dosłownie? My musimy być zdani na Boga i patrzeć na to wszystko, co On dla nas czyni. Bo ludzie w świecie na to nie zwracają uwagi, chociaż od Boga błogosławieństwa Jego otrzymują również. Bo na wszystkich ludzi Bóg kładzie swoje błogosławieństwo, a na swoje dzieci w szczególny sposób. W bardzo szczególny sposób. Dlatego pamiętajmy, abyśmy służyli naszemu Panu w gorliwości serca naszego. I chodził Jezus po całej Galilei, nauczając w synagogach ich, na to zwracam uwagę, głosząc dobrą nowinę o Królestwie, uzdrawiając każdą chorobę i każdą niemoc u ludzi. I chorobę, i niemoc. Czyli pamiętajmy, że nie wszelka niemoc jest chorobą, ale nie wszelka choroba jest niemocą. Więc patrzmy na to, że Bóg przez Jezusa Chrystusa wzmacnia człowieka we wszystkich sytuacjach. Czy jesteś chory, czy jesteś niemocny, Jezus Chrystus tym wszystkim się zajmuje. Ale Jezus Chrystus chodził i nauczał. Nauczał. Jezus Chrystus chodził po synagogach i Słowo Boże wyraźnie podkreśla, po synagogach ich, nie swoich. Wydawałoby się, jak to synagoga, no to jest miejsce, świątynia Boża. A Syn Boży to nie jest Bóg, to jest Bóg. No to powinno być napisane, że nauczał w swoich świątyniach, w swoich synagogach. Ale widzimy, jak daleko Żydzi odeszli, naród wybrany odszedł od prawdy Bożej, od służenia Bogu. A Jezus Chrystus przychodził i nie utożsamiał się z ich świątyniami. Utożsamiał się ze swoim Ojcem. Wy jesteście dziećmi Abrahama? Nie, nie jesteście dziećmi Abrahama. Wy jesteście dziećmi szatana, diabła. Diabeł jest waszym ojcem. Bo i tam Jezus Chrystus uzasadniał. Ale ja, gdybym powiedział, że go nie znam, to byłbym podobnym do was kłamcą. Ale ja nie powiem tak. Ja jestem synem Boga żywego i Jemu tylko służę. I tak mamy służyć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jest powiedziane, że Jezus Chrystus głosił dobrą nowinę. Dobra nowina, tu greckie słowo jest użyte Ewangelion, Ewangelion i stąd wzięte nasze słowo Ewangelia. Prawda? I to słowo było na początku utworzone w greckim języku dla określenia jakiegoś człowieka, który przynosił dobrą nowinę komuś i za to dostawał jakąś nagrodę, dostawał jakiś datek. I ten datek to był Ewangelion. Później zmieniło się to i zaczęli w greckim języku używać tego słowa dla określenia samej dobrej nowiny, samej dobrej wiadomości. Ta dobra wiadomość, dobra nowina to Ewangelion. I Jezus Chrystus przyszedł, aby tą dobrą wiadomość przekazywać. W Starym Testamencie słowo to było zawsze związane, ono w tłumaczeniu z hebrajskiego na grecki dokładnie Ewangelion brzmiało, więc było używane, związane z proroctwami odnoszącymi się do powrotu Izraela z niewoli, odbudowy świątyni Jerozolimy i panowania Boga. I Izajasz w 40 rozdziale 9, 10 wersecie mówi: wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści. Tu jest to Ewangelion. Dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich. Oto wasz Bóg, oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy. Jego ramię włada, oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Widzimy, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam wskazuje na to, że Bóg bierze udział w rozwoju człowieka. Bóg bierze udział w dostarczaniu mu dobrych wieści, dobrych wiadomości, dobrych zapowiedzi, dobrych proroctw, ażeby ludzie mogli oczekiwać wielkiej łaski od Boga. Kochani, my nie możemy się spodziewać, tak jak niektórzy ludzie w zasadzie w powszechnych kościołach, jest to takie mocno powszechne, że ludzi się straszy, że Bóg jest niedobry, że Bóg jest taki ścigający wszystkiego, co złe, że Bóg, dosłownie jak się dokładnie posłucha tego, co jest wypowiadane, to jakby Bóg jest taką osobą, która z maczugą stoi za rogiem, jak tylko wynurzysz się za rogu, to cię w łeb stuk. Bo po prostu tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Słowo Boże co mówi? Wszystko mi wolno. Widzimy? Nie wszystko jest pożyteczne, ale Bóg daje ci możliwość wyboru. To ty decydujesz. To ty decydujesz. I na co się decydujesz, jak chcesz Bogu służyć, no takie wybierasz materiały do służby, dokładnie. Jeżeli na przykład chcesz Bogu wiernie służyć, być Jego sługą w konkretnej takiej Bożej duchowej służbie, no to teraz odpowiednie dary ci potrzebne są do tego. Odpowiednie namaszczenie jest ci potrzebne do tego. Odpowiednie pomazanie Duchem Świętym jest ci potrzebne. I to są twoje dążenia, to są twoje starania, to jest twoje zabieganie o to, aby w tych rzeczach być. Żeby te rzeczy się w tobie rozwijały. Zobaczmy, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i żeby wypełnić posłannictwo, on miał akurat największe posłannictwo w historii istnienia stworzenia, a to posłannictwo było takie, które trzeba było rozpocząć od prostej rzeczy, od bardzo prostej rzeczy, urosnąć, budować się przed Bożym obliczem, brać słowo od Boga, bezpośrednio słowo od Boga, a później przyjść do Jana Chrzciciela, żeby go zanurzył w wodzie. Ochrzcił go. Żeby go zanurzył. Wydawałoby się, no, czy Jezus Chrystus potrzebował chrztu? No nie, to tylko taka forma, żeby ludzie widzieli. Czy tak? Jezus Chrystus, jak rozpoczyna dzieło, to musi zrobić wszystko, co Bóg przewidział dla człowieka. Dosłownie dla człowieka. I co przewidział? Jak został ochrzczony, zanurzony, podniesiony z wody, to co wtedy się stało? W postaci gołębicy stąpił na niego Duch Święty. Widzimy? Rzeczy zaczynają nabierać odpowiedniego kierunku, rzeczy zaczynają nabierać odpowiedniego kształtu, tylko ty musisz stawać w tych miejscach, w których Bóg chce ciebie widzieć. Dosłownie tak, jak powołał Piotra i Andrzeja i oni natychmiast wszystko rzucili i poszli, a Jakub i Jan nawet ojca zostawili, od razu rzucili wszystko i odeszli, zaraz poszli. Kochani, tak musimy w tej decyzji naszej być ludźmi konsekwentnymi, abyśmy dążyli dokładnie do tego, co chcemy osiągnąć. W życiu naszym, ludzkim, w tym świecie przecież nie inaczej jest. W zwykłych sprawach, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to musimy iść konkretną drogą. To nie jest tak, że my najpierw zdobywamy tytuł doktora, a później idziemy do przedszkola. Tylko najpierw idziemy do przedszkola, później do szkoły, a później ze szkoły do następnej szkoły, z następnej szkoły jeszcze do jakiejś szkoły, a później jeszcze do jakiejś szkoły i osiągamy coś, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy coś osiągnąć, jeśli nie chcesz nic osiągnąć, no to nie musisz o nic się starać. Ale jeśli jesteś człowiekiem konkretnym, który chce dążyć do czegoś konkretnego, to chcesz osiągać to. To zaczynasz robić, zaczynasz wypełniać warunki. Jakie są warunki? Bóg do mnie powiedział, będziesz kaznodzieją. To ja powiedziałem, to już nic nie muszę robić, będę kaznodzieją. No musiałem konkretne kroki podejmować, musiałem przyjąć Jezusa Chrystusa osobiście do swojego serca na podstawie tego wyznania, które złożyłem przed ludźmi, zostałem ochrzczony, zanurzony w wodzie i to jeszcze było tak, wtedy przeprowadziliśmy się z Białogardu do Olsztyna i akurat to było na tym pograniczu, kiedy już trzeba było ten chrzest przyjmować. Jeszcze w Białogardzie byłem, jak się nawróciłem, przyjechałem do Olsztyna, już chciałem chrzest. Ale mi bracia powiedzieli, musisz czekać, bo nie ma nikogo więcej zgłoszonego do chrztu, to musisz czekać. Ja powiedziałem, nigdzie czekać nie będę. Jak wy mi nie dacie tutaj chrztu, pójdę gdzie indziej, żeby mi dali chrzest. Bo ja już chcę przyjąć chrzest. I sam jeden przyjmowałem chrzest. Dla mnie jednego wodę podgrzewali, kochani, nalewali, tam duże było takie baptysterium, wiecie. I z Warszawy nawet brat jeden przyjechał, dziadek naszego naczelnego prezbitera, Paweł Bajeński, przyjechał i ochrzcił mnie. No czy to trzeba było człowieka ściągać? Nie trzeba było, ale on chciał to zrobić. I wiecie, i zaczęła się moja droga, i zaczął się mój rozwój, zaczęło się moje kształcenie. Wydawałoby się, teologię, którą skończyłem, 5 lat studiowałem, no to po co? No przecież uznałem to za śmieci i wyrzuciłem to wszystko. Czy rzeczywiście tak? Wszystko to, co nie przyciągało mnie do Jezusa Chrystusa, odrzuciłem. Ale wszystkie te rzeczy, które były dla mnie przydatne, żeby mi dać rozwój, żebym mógł zacząć myśleć w odpowiedni sposób o Bożych sprawach, o Piśmie Świętym, znać języki, z których zostało Słowo Boże napisane, a więc grecki i hebrajski, no to latami, przez 5 lat się uczyłem po to, żeby teraz móc Biblię hebrajską otworzyć i móc ją czytać w oryginale, żeby móc dociekać wszystkiego, jak zostało przetłumaczone, co jeszcze można głębiej w to wszystko wejść. No po prostu robiłem to, co powodowało, że mogłem bliżej Boga stanąć. Czy rzeczywiście można nauką zastąpić wiarę? Oczywiście, że nie. Miałem tam profesora, który całe rozdziały Pisma Świętego cytował w oryginale, ale to był człowiek, który... Czy on miał wiarę w sercu? Pewnie jakąś miał, no. Ale taki bliżej ateisty był niż wierzącego człowieka. Bo jak zaczynał o Bożych sprawach tłumaczyć je, wiecie, i z czego co wynikało, to tak patrzyłem, zaraz mu się zawiążą ręce. Tak to tłumaczył, jedno z drugiego, tak tam. Ale wiecie, to były wszystko naukowe rzeczy. Szanowałem go jako naukowca, ale no, jako wierzącego człowieka musiałem z kogo innego brać przykład. I dlatego szukałem wzorców podobnych do Jezusa Chrystusa. I dlatego idźmy do przodu i patrzmy, że ta Ewangelia, ta dobra nowina, dobra wieść, która przynoszona jest przez Jezusa Chrystusa, musi być przez nas dalej kontynuowana i dalej niesiona. My musimy być ludźmi, którzy radosną wieść dalej przekazują. W Izajasza 52, rozdział 6 do 9. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tych, tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. Słuchaj, twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan powraca na Syjon. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Widzimy, to jest ta dobra wieść, którą my sami bierzemy, my sami zaczynamy w życiu naszym doświadczać cudów Bożych, Bożych uzdrowień, Bożych błogosławieństw i zaczynamy ludziom to przekazywać. Stajemy się przykładem wykonania Bożej woli w naszym życiu. A więc zaczynajmy być tym przykładem, nie takim przykładem, jak to nieraz niektórzy ludzie zostawiają przykład, którego nie można naśladować, który jest złym przykładem, ale zaczynajmy czynić takie rzeczy, które zachęcają ludzi, które przyciągają ludzi do Boga. Jeżeli widzisz, że ktoś został uzdrowiony, a ty na przykład masz problem zdrowotny, no to nie przyciąga to ciebie, to daje ci jakąś otuchę, jakąś nadzieję, jakieś oczekiwanie. A jeszcze wkładasz ręce, gorliwie się o niego modlisz, jeszcze w domu się o niego modlisz i on to czuje, że ktoś się o niego modli. Później się dowiaduje, ty modliłeś się o niego. Zobaczmy, jaka to jest zachęta dla ludzi. I to jest ta dobra nowina. Jak piękne są nogi tych na górach, miłe są na górach nogi tego. No wiadomo, że nie o same nogi fizycznie chodzi, tylko chodzi o to, że on idzie, że on dąży, że on zmierza, że on tobie świadczy, że on ciebie ciągnie, że on ciebie zachęca, że on czyni, że twoja wiara staje się gorliwsza. Jak to dobrze jest, jak ktoś potrafi swoją wiarą nas podnieść, prawda? Naszej wiary nam brakuje, a ktoś w taki sposób Słowo Boże przekazuje i przykłady ze swojego życia przytacza, że to nas po prostu przyciąga jak magnes. Jak magnes nas przyciąga, bo on ma rozwiązane, to czemu ja mam nie mieć rozwiązane? Dlatego bądźmy tą dobrą nowiną przesiąknięci, czyli tą Ewangelią, dobrą wieścią. W Nowym Testamencie słowo to, Ewangelion, odnosi się również do przyszłości, otrzymuje taką dodatkową treść związaną z nauczaniem Jezusa. Ale musimy poznać jeszcze jedno słowo, które jest bardzo podobne do tego słowa Ewangelion, które brzmi Ewangelia. I to jest bardzo podobne i również jest dobrą wieścią. Również jest dobrą wieścią, ale dotyczy tego, że otrzymujemy obietnicę wylania Ducha Świętego i życia wiecznego. A więc Ewangelion i Ewangelion to jest tak, zbawienie, obietnica zbawienia od Boga. Ewangelion to jest obietnica wylania, obfitego wylania Ducha Świętego i otrzymania życia wiecznego. Widzimy? Przez te dobre wieści Bóg przekazuje nam rzeczywistość ogarnięcia całego naszego życia na tym świecie po to, żeby nas zbawić, napełnić nas Duchem Świętym i wziąć do Królestwa Niebios. A więc z tym się łączy takie Boże działanie, takie, byśmy powiedzieli, takie pełne zgrupowanie Bożego ratunku dla człowieka. Wspaniale Bóg to wszystko przewidział i w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, 4-5 wersecie jest powiedziane, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im, Jezus Chrystus spożywając z uczniami. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Widzimy? I tu jest ta obietnica, to jest Ewangelian, użyte to słowo. Żebyśmy wiedzieli, że to jest dar od Boga, to jest wspaniały dar od Boga, zapowiedź otrzymania Ducha Świętego. Dzieje, 2:33 werset mówi, wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Widzimy, rzeczy się dzieją, jak Duch Święty działa. A więc Bóg zapowiada, że da nam Ducha Świętego, po co? Żeby mógł działać wśród ludu swojego. Po to otrzymujemy Ducha Świętego, po to zgromadzamy się na zgromadzenia, w których Duch Święty w szczególny sposób działa, żeby była akcja, żeby było konkretne działanie, żeby było konkretne wykonywanie Bożej woli wśród ludu Bożego. A więc Bóg zapowiada, to jest proroctwo, prawda? I później przychodzi moc Boża i Bóg wykonuje to, co zapowiedział. To jest właśnie po to, żebyśmy tą nadzieję mieli, w Bogu naszym nadzieję mieli. W Dziejach 2 rozdziale 38, 39 wersecie jest powiedziane, a Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica, czyli ta Ewangelia, ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. I jeszcze odnosi się to słowo do życia wiecznego i to jest zapisane w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale 25 wersecie. A obietnica, czyli Ewangelia, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Obietnica, którą nam dał, to żywot wieczny. Widzimy, wszystko w Bogu naszym opiera się na tym, że obiecał nam coś. Wydawałoby się, nie ma żadnych realnych podstaw do tego, żeby być pewnym. To tylko obietnica. Ale my tak patrzymy na rzeczy, znając ludzi, znając siebie, że nasze obietnice, jeśli ktoś jest jakimś takim bardziej odpowiedzialnym człowiekiem, no to nasze obietnice coś tam znaczą. Ale niektórzy ludzie obiecują, a później odwołują. Albo nawet się nie fatygują, by odwołać. Po prostu nic nie robią z tego. Ale czy u Boga jest taka możliwość, żeby Bóg coś powiedział i nie stało się? Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminą. Łatwiej jest przeminąć niebu i ziemi niż jednemu słowu, które Bóg powiedział. Widzimy, jaki Bóg jest odpowiedzialny? Więc jeśli Bóg daje ci Ewangelion czy Ewangelion, jakbyśmy to nie spojrzeli na to, to wiedz, że to jest Boża zapowiedź. Ludzie mogą nie dotrzymać, ale Bóg na pewno dotrzyma. Więc jeśli dostajesz słowo od Boga, to się trzymaj tego, bo to jest coś, co jest najpewniejsze, pewniejsze od ziemi i nieba. Dlatego jeśli będziemy tak wierzyć Słowu Bożego, tak jak Jezus Chrystus do uczniów swoich powiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gończycy, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, ale byście tej górze powiedzieli i tam jest coś poważnego powiedziane i nie wątpili. Gdybyście powiedzieli i nie wątpili. To nawet góra się przesunie. Wiecie, ja tu nie przypominam tej historii z tą starą babcią, która się modliła o górę, którą miała przed swoim domem, aby pójść naczerpać wody, to przez tą górkę musiała przejść. Czy chcecie, żeby powtórzyć? Ale pamiętacie na pewno, więc nie będę wam tego powtarzał. I powiem tak, my musimy nie tak wierzyć, jak ta starsza kobieta, ale musimy wierzyć tak, jak Jezus Chrystus nam zalecił, abyśmy nie wątpili. Więc rzeczy będą się działy wokół nas, jeśli nie zwątpimy. Jeśli nie zwątpimy, mamy wielkie obietnice od Boga, mamy wielkie powołanie od Boga. Powołanie działa w twoim życiu, dopóki wierzysz. Jak zaczynasz nie wierzyć, twoje powołanie staje się niczym. Twoja wiara, jak ubywa z twojego życia, odchodzi z twojego życia, to najprostszych rzeczy od Boga wziąć nie możesz. Po prostu ciągle się tylko zastanawiasz, czy to dla mnie, czy to na teraz, czy to Bóg tylko tak powiedział, czy Bóg z pewnością powiedział, że mam sięgać i brać. No właśnie. Musimy być ludźmi, którzy naprawdę są pewni tego, co Bóg powiedział. Podczas swojej służby Jezus dokonywał głównie trzech rzeczy. Po pierwsze, nauczał w ich synagogach. Po drugie, głosił dobrą nowinę o królestwie. Po trzecie uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I to jest to posłannictwo, do którego Bóg nas na ziemi powołuje. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli, byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrowił ich. Chciałby się tylko dokończyć wszystkich. No ale Jezus Chrystus powiedział, że w niektórych miejscach nie mógł dokonać zbyt wielu cudów z powodu ich niewiary. Widzimy? Czy Jezus Chrystus nie wiedział, że oni mogli doznać uzdrowienia od Boga? Wiedział, był pewny tego i mogło tak się stać. Ale Bóg bardzo często uzależnia nasze uzdrowienie od naszej wiary. Kiedy uczniowie Jezusa Chrystusa wchodzili do świątyni i siedział tam człowiek chromy od urodzenia i żebrał, żeby mu coś dali. I kiedy oni przechodzili, Piotr i Jan przechodzili, on też wyciągnął rękę i żebrał. Spojrzał na nich, a oni powiedzieli: srebra i złota nie mamy. No to idźcie sobie do świątyni, mógł powiedzieć. To co się tu zatrzymujecie? Ale to, co mam, to ci daję. Widzimy? On zobaczył, że ten człowiek ma na tyle wiary, by być uzdrowiony. Piotr zobaczył, że on ma tyle wiary, że może być uzdrowiony. Widzimy, jakie to ważne? I powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź. I co się stało? Wstał i chodził. Ale zobaczcie, że tu dwa cuda nastąpiły jednocześnie. Po pierwsze, człowiek został uzdrowiony od swojej niemocy i po drugie, od razu został nauczony chodzić. Bo człowiek, który od dzieciństwa nigdy nie chodził, nie umie chodzić. Zwróciliśmy na to uwagę? A on i uzdrowiony został, i od razu nauczony chodzić. Od razu podskakiwał, biegał. Widzimy? Cuda Bóg czyni, wspaniałe cuda. Dlatego my w posłannictwie naszym musimy iść dokładnie w tym kierunku. Bo to, wiecie, możemy tylko mówić. Tak jak niektórzy mówią, bla, 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 bla. Możesz mówić bardzo dużo, nawet bardzo dobrze możesz mówić. I co z tego, jak za tym nie idzie moc? Jezus Chrystus nauczał w synagogach. Po drugie, zwiastował dobrą nowinę. Przybliżyło się do was Królestwo Niebios. I po trzecie, moc szła za tym, co on mówił. A więc uzdrowienia. Uzdrowił ich wszystkich. Jak tylko zobaczył okruch wiary, zaraz uzdrawiał. I w końcu Jezus Chrystus, widząc tłumy, wszedł na górę. To jest szczególne wejście na górę, szczególna sytuacja. Jezus Chrystus, aby ogłosić nowotestamentowe prawo Boże, właśnie po to wszedł na górę. Poprzez takie działanie Jezus spełnił proroctwo Boże wypowiedziane przez Mojżesza. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, kilka wersetów od 15. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan. Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego na Chorebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie. Słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Widzimy? Ludzie się boją, żeby Bóg do nich nie mówił, żeby się czasem coś nie stało. Jeśli chodzisz w mocy Bożej, to nie możesz się bać Boga. Musisz mieć szacunek do Boga i to jest bojaźń pańska, ale nie strach przed Bogiem. I to jest niezwykle ważne. Jeśli masz przystępować, to masz przystępować do Boga z ufną odwagą, Słowo Boże mówi. Inaczej nic od Boga nie weźmiesz. Mojżesz brał, dlatego że był, jak Słowo Boże mówi, rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, jak przyjaciel rozmawia ze swoim przyjacielem. Oni uciekali od Boga, wyznacz nam kogoś, z kim ty będziesz miał kontakt, a my jego będziemy słuchać. I co Bóg na to powiedział? Dobrze powiedzieli. Będę do ciebie mówił. I takiego proroka jak ty wzbudzę im. O kim mowa? O Jezusie Chrystusie. Wzbudzony został taki prorok. Zwróćmy uwagę na to, że żaden z proroków starotestamentowych oprócz Mojżesza nie ogłosił ludowi i światu prawa Bożego, czyli pierwszego przymierza, starego przymierza. Tylko Mojżesz, jedyny z proroków, tylko Mojżesz ogłosił. A drugi? W Nowym Testamencie, tak jak Mojżesz uczynił, tylko Jezus. I to jest nowe przymierze. Dzieje apostolskie 7:37 mówi, to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. A w Mateusza 26:28 Jezus powiedział tak, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. A w Jeremiasza 31 rozdział 31-33 jest powiedziane, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. Pierwsze przymierze. Gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Byłem ich panem, cały czas ich prowadziłem, ale oni to przymierze zerwali. I zerwanie nie nastąpiło z mojej strony. Oni zerwali ze mną przymierze. Dlatego Bóg powiedział, zapowiedział drugie przymierze. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest Boża zapowiedź nowego przymierza. Zupełnie inny sposób zawierania przymierza. Pamiętamy, jak to pierwsze przymierze było zawarte, że tam ofiara ze zwierzęcia była złożona. Mojżesz wszedł na górę, wziął od Boga prawa, zszedł na dół, a naród izraelski już był w grzechu, już służył innym Bogom. Zanim zostało ogłoszone przymierze, to oni już je zerwali. Bóg odnowił. Przedłużył. Ale nie na wiele się to zdało. Ze względu na ludzi, którzy brali udział w tym przymierzu z Bogiem. Więc Bóg powiedział, ja dam nowe przymierze. Zupełnie inny sposób działania przymierza. Mój zakon włożę nie na tablicach kamiennych, tylko do ich wnętrza. Włożę mój zakon do ich wnętrza i wypiszę go na ich sercach. Wiecie, w jaki sposób się to odbywa? Przez Bożego Ducha Świętego. Dlatego każdy chrześcijanin, który chce prawa Bożego, który chce Pismo Święte, który chce przestrzegać Boże prawo, musi mieć we wnętrzu swoim Ducha Świętego. Inaczej nie da się na sercu wypisać tych praw. Inaczej nie da się człowieka przekonać o słuszności tego, co Pismo Święte mówi. Zawsze będą wymyślali najprzeróżniejsze obejścia tego, tak jak faryzeusze. Zawsze będą myśleli, jak obejść prawo, żeby wyjść na swoje. A ty musisz zawsze myśleć, jak wykonać Boże prawo, aby wyjść na Boże. Aby wyjść prosto na Boga. Żeby cel sobie ustanowić i dążyć do tego celu. Jak będziesz patrzył na ziemię, to nie zajdziesz do odpowiedniego celu. Bo na ziemi nie ma znaków, które cię tam poprowadzą. Musisz widzieć ten cel. Musisz widzieć Jezusa Chrystusa. Musisz widzieć to, do czego cię Bóg powołał. I do tego zmierzać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy jest wypisane prawo, zakon Boży na twoim sercu, to wtedy dopiero Bóg jest twoim Bogiem. A ty jesteś ludem Bożym. Tylko wtedy. Kto nie da się prowadzić Duchowi Świętemu, ten do niego nie należy. Jeśli się dasz prowadzić Duchowi Świętemu, wtedy jesteś jego dzieckiem. Dlatego propozycja Boża jest taka, abyśmy byli prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. W Zachariasza w 9 rozdziale 11 wersecie jest powiedziane: nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Widzimy? Tam, gdzie jest sucho, tam, gdzie nie ma jakby rozwiązania, tam, gdzie jesteśmy zniewoleni, na wolność wychodzimy tylko i wyłącznie dzięki cenie krwi przymierza Jezusa Chrystusa. Przymierze Jezusa Chrystusa. I to jest to, o czym chciałem dzisiaj mówić, abyśmy wiedzieli, że tylko w Bogu jest nasza nadzieja, że tylko w Bogu jest nasze rozwiązanie. Potrzebujesz Bożego rozwiązania? Nie zamykasz się na ten świat i na wszystko, co ci ludzie proponują, czy co ci lekarze proponują. Po prostu do tego wszystkiego idziesz z modlitwą. Idziesz z wołaniem do Boga, z ufnością. Idziesz w pełni oddany Bożej mocy, dając się kierować Bożemu Duchowi Świętemu. Ja tak zawsze mocno podkreślam działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. Niektórzy ludzie mówią: a za dużo o Duchu Świętym, za dużo o Duchu Świętym, bo to i to Duch Święty i tamto Duch Święty. A czy my w ogóle coś bez Boga możemy uczynić? Apostoł Paweł wyraźnie powiedział, że nic nie mogę bez Boga, ale z Bogiem to ja mogę wszystko. I właśnie chcę, abyśmy to zrozumieli do głębi, że z Bogiem to my możemy wszystko, a bez Boga naprawdę nie możemy. Nie możemy nic uczynić, bo po prostu to jest tak, jakbyś chciał zabłoconymi w roboczych rękawicach rękami pójść do komputera i program pisać. Da się? Musisz mieć odpowiednie narzędzia. Bóg chce, żebyś działał tak, jak On ciebie do tego przygotowuje. A On musi przygotować ciebie, żebyś wykonywał dzieła Boże, to w sercu musisz mieć prawo Boże. No żadnej innej możliwości nie ma. Jeśli nie masz odpowiedniego przygotowania, to pracy nie wykonasz. Jeśli nie masz odpowiedniego napełnienia Duchem Świętym, to w mocy działania nie wykonasz. Nie da się. Chociażbyś był jak najbardziej gorliwy, jak najbardziej gorliwie wołał i modlił się, to i tak potrzebujesz dar Ducha Świętego, moc Bożą, żeby wykonać konkretne Boże dzieło, aby się stał Boży cud. Musisz mieć moc Bożą. Bez mocy Bożej nie wykonuje się żadnego nadprzyrodzonego dzieła. Absolutnie żadnego. Dlatego rozpocznijmy od początku. Zacznijmy wszystko układać po kolei. A jak wszystko po kolei, po Bożemu ułożymy i będzie w tym wszystkim Boży porządek, to Bóg to wszystko ułoży, poprowadzi i da nam zwycięstwo. Jezus Chrystus nie wykonywał swojej woli. Wykonywał wolę Ojca swojego. Chcesz wykonać Bożą wolę? No to musisz wykonywać tak, jak On ciebie do tego prowadzi. Amen? Amen. I taka jest prawda. Dlatego idźmy pod Bożym kierunkiem, jako armia Boża, wykonujmy dzieło Boże, aby Bóg rzeczywiście z radością nas przyjmował i w swoim królestwie z radością nas powitał. Radujmy się w Panu. Amen.